witam was, kochani. Nie pamiętam, kiedy ja tu ostatni raz byłem. Może rok temu? Jakoś tak. Pozwólcie, że nadrobimy zaległości. Chciałbym przed tym, zanim pochylimy się nad Słowem Bożym, chciałbym zachęcić was do zainteresowania się dwiema pozycjami. Starsza, Przebudzenie łaski. Jest to tekst Chucka Swindolla, który bardzo wyraźnie, jednoznacznie zwalcza legalizm w Kościele. Gdzieś się musimy zmieścić między liberalizmem a legalizmem i to najlepsze miejsce właśnie to jest zanurzenie się w Słowie Bożym. I to właśnie proponuje Chuck Swindoll w tej swojej książce Przebudzenie łaski. Była to przełomowa rzecz. Przez całe lata potem po wydaniu tej książki borykał się z zarzutami, że prowadzi do byle jakiego życia chrześcijańskiego, że wszystko wolno w chrześcijaństwie. Ludzie, którzy nie rozumieją łaski, mają właśnie takie pojęcia, prawda? A ostatnio wydaliśmy książkę Co, jeśli Bóg ma inny plan? To jest książka, która zawiera takie pytania, szybciutko przeczytam tylko rozdziały, żeby was zainteresować. Co, jeśli Bóg wybierze cię do dokonania czegoś wielkiego? Każdy rozdział to jest jego propozycja zagadnienia i odwołanie się do jakiejś postaci biblijnej. W pierwszym rozdziale odwołuje się do staruszka Mojżesza, który w wieku 80 lat został powołany do zrobienia czegoś wielkiego. Jak tak patrzę na was, to my wszyscy mamy szansę. Drugi rozdział. Co jeśli nagle wszystko stracisz? Jak sobie z tym poradzić? Co jeśli zdradzi cię bliski przyjaciel? To jest trzeci rozdział. Co jeśli musisz się z kimś rozmówić? Jeśli ktoś kopie cię, gdy leżysz, potrzebujesz drugiej szansy, zmagasz się z ułomnością, ktoś jest zatwardziałym wichrzycielem. Co zrobić z takim gościem? Co jeśli twój szef traktuje cię niesprawiedliwie i lekceważąco? Co jeśli ktoś cię prześladuje? I na koniec, co jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć? Ja myślę, że ciekawe są tematy, zagadnienia i też zdumieni będziecie, ci czytelnicy tych książek, tej książki, że Biblia właśnie na ten temat mówi i to tak bardzo wyraźnie, bardzo jednoznacznie. Nie mamy prawa jako misja Insight for Living Polska sprzedawać książek, od tego je rozdajemy, ale też zachęcamy, żebyście wspierali nas, naszą działalność. Znajdziecie szczegóły na naszej stronie internetowej. Także zapraszam i zachęcam. Są cztery książki. Tutaj chciałbym dać pastorowi jedną książkę, jeden komplet. Drodzy, żegnamy 22 rok. Niektórzy mówią, jak to dobrze się kończy. Od 20 roku, od wybuchu pandemii, gospodarki na całym świecie zaczęły borykać się z narastającymi problemami. O tym wiemy doskonale. W Polsce od jakiegoś czasu wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy fachowcami, czy nie, poznaliśmy bardzo precyzyjnie definicję pojęcia inflacja i je tak dobrze znamy jak ekonomiści. Niektórzy są bardzo wysokimi fachowcami w tej dziedzinie. Wiemy, na czym inflacja polega, ale najważniejsze, czujemy, ile inflacja nas kosztuje. Patrząc na nowy rok, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że inflacja nas nie opuści jeszcze przez długi, długi czas. Z jej powodu może nawet dopaść nas recesja, ale nie będziemy się zagłębiali w definicję tego pojęcia. To wszystko daje do myślenia, ale też wcale nie nastraja nas pozytywnie. Na dodatek jeszcze z rozpaczą patrzymy na nieszczęście naszych sąsiadów, Ukraińców, którzy muszą borykać się z potwornościami niesprawiedliwej, okrutnej wojny. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ta wojna dotyczy nie tylko Ukrainy i ona dotyczy Ukrainy w takim samym stopniu, jak dotyczy Polski i całej Europy, ponieważ jest to wojna o wartości. To jest wojna w obronie demokracji przed totalitaryzmem i kaprysem bandytów pokroju Napoleona, Hitlera, Stalina, Pol Pota czy Putina. Przepraszam, że są takie złe, brzydkie słowa. Ktoś powiedział Putin, przepraszam, że przeklinam. Wszystkie te problemy. Pandemia, inflacja, nie daj Boże recesja, wojna są poważnym źródłem niepokoju, strachu i zmartwień dla większości z nas. Nie chcę nikogo z nas wpędzać w zły nastrój, ale lista piętrzących się przed nami problemów w 2023 roku jest o wiele dłuższa i o wiele bardziej skomplikowana, niestety. Dzisiaj raczej chciałbym pochylić się nad próbą odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z niepokojem. Jak radzić sobie ze strachem, który przecież jest naturalną reakcją na piętrzące się wokół nas trudności, prawda? Mamy do dyspozycji cały wachlarz postaw. Od biernego popadania w depresję, po lekceważenie rzeczywistości z typowo polskim podejściem do życia, a, jakoś to będzie. Albo naiwnym, czy wręcz aroganckim chrześcijańskim odwołaniem do pandy. Panda. Znam człowieka, który nie chodzi do lekarza, żeby czasem nie dowiedzieć się, że jest na coś chory. Też tak można, prawda? Ale wiesz co? Rzeczywistość prędzej czy później zawsze cię dogoni. Apostoł Paweł ma dla nas dzisiaj o wiele lepszą radę, o wiele lepsze podejście. Znajdziemy je, jeżeli masz Nowy Testament albo telefon, znajdziemy je w liście do Filipian w 4 rozdziale, w wersetach od 4 do 9. Filipian 4 rozdział, wersety od 4 do 9. Oto co tam czytamy. Czytam tłumaczenie Paulistów. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz mówię. Radujcie się. Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, miejcie na uwadze wszystko, co jest prawdziwe, co godne czci i sprawiedliwości, co czyste, miłe i szlachetne, wszystko, co jest cnotą i zasługuje na poznanie. 9 werset. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co usłyszeliście i zobaczyliście we mnie. A Bóg pokoju niech będzie z wami. Drodzy, jeżeli w czasie pisania tych słów ktokolwiek miał powody do zmartwień, to na pewno był to apostoł Paweł. Na pewno był to autor tych słów. Dlaczego? List do Filipian jest bardzo krótki, także zachęcam do przeczytania tego listu w jednym, dwóch tłumaczeniach za jednym posiedzeniem. Daje zupełnie nową perspektywę spojrzenia. Drodzy, wierzący w Filipii, których tak bardzo kochał, bo list do Filipian jest jego wyznaniem miłości dla tych wierzących, oni się poróżnili, a Paweł nie mógł przyjechać tam do Filipii, żeby im pomóc. To na pewno jest stres, prawda? Był to jeden z głównych powodów, dla którego Paweł napisał list do Filipian. Nie jedyny, ale jeden z głównych powodów. Nie wiemy, o co Ewodia i Syntycha się pokłóciły, o czym czytamy w 2 wersecie 4 rozdziału. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. To nie jest najważniejsze, o co się pokłóciły. Ważne, że ich niezgoda zagrażała jedności całego zboru. Trudna sytuacja zboru w Filipii nie była jedynym powodem do zmartwienia. Podział zagrażał także wierzącym w Rzymie i o tym czytamy w 1 rozdziale listu do Filipian. O manipulacjach, o tym, jak niektórzy próbowali wmanewrować Pawła w jeszcze większe problemy. 1 rozdział 14 do 17 wersety. Dodatkowo jeszcze sam Paweł oczekiwał na werdykt sądu cesarskiego. Gdy pisał ten list, groził mu wyrok śmierci. O tak. Paweł miał powody do zamartwiania się, ale on tego nie robił. Zamiast tego tłumaczy nam, jak przezwyciężyć strach i niepokój. Jak sobie z tym poradzić? Zacznijmy od definicji zamartwiać się. Myślę, że to będzie bardzo pomocne. Czym jest zamartwianie się? Paweł użył tutaj słowa merimnao, którego użył w 6 wersecie. I to słowo merimnao dosłownie oznacza rozdarcie, rozchodzenie się w przeciwnych kierunkach. Nadzieja popycha nas w jednym kierunku, a strach w przeciwnym. Jesteśmy rozdarci wtedy, kiedy się martwimy, zamartwiamy. Jeśli kiedykolwiek się zamartwiałeś, to wiesz, że czujesz się tak, jakby cię ktoś dusił. Zmartwienie może prowadzić do poważnych zdrowotnych konsekwencji, a przede wszystkim mąci jasny umysł. Podejmujemy głupie decyzje w takim stanie. Z duchowego punktu widzenia zamartwianie się jest skutkiem złego stanu myśli i złego stanu emocji. To nie jest przyczyna, to jest skutek, uczy Paweł. A one wynikają z prostej zależności. Zamiast na Panu polegasz na swojej logice i na własnej ocenie zdarzeń i okoliczności. Zamartwianie się jest najskuteczniejszym złodziejem radości. Choć Paweł otwiera ten urywek właśnie do nawoływania radujcie się, celowo zmieniłem porządek myśli, aby uzasadnić sens prawdziwej radości opartej właśnie na zaufaniu do Pana. Paweł nie uczy nas technik. Jest źle? No to się śmiejmy. Tak, można doświadczyć prawdziwej radości, która nie zależy od zdarzeń, która nie zależy od tego, co się wokół nas dzieje, prawdziwej radości, która nie zależy od tego, co masz albo czego nie masz, co chciałbyś mieć, ale wywodzi się z doświadczenia bliskości w Panu. Jak więc poradzić sobie z tym, aby się nie zamartwiać? Z doświadczenia wiemy, że nie wystarczy sobie wmawiać muszę przestać się zamartwiać. Muszę przestać się zamartwiać. Przypominam to sytuację trzech gości, którzy się znaleźli w piekle. Katolik, baptysta i charyzmatyk. Katolik siedzi i myśli sobie, kiedy ja pierwsze piątki majowe nie szedłem do kościoła? Co ja źle zrobiłem? Baptysta siedzi i myśli sobie, gdzie ja tutaj nie świadczyłem, nie czytałem Biblii, nie modliłem się. Charyzmatyk siedzi i mówi, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Można tak podejść do zmartwienia, oczywiście, ale to jest bez sensu zupełnie. To nie pomaga. Zmartwienie trawi nas od środka, dlatego trzeba czegoś więcej niż tylko dobrych chęci albo negacji rzeczywistości. Najlepszym lekarstwem, jak uczy Paweł, jest spokój umysłu i wyraził to w 7 wersecie. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Spokój umysłu osiągniesz wtedy, gdy twoimi myślami rządzi Boży pokój, kiedy kieruje on twoim życiem. Mając takie zabezpieczenie, naprawdę nie ma powodu do zmartwień. Ale jak osiągnąć ten stan? Jak wokół nas dzieje się tyle zła? Paweł daje nam w przeczytanym urywku 3 podpowiedzi. Pierwsze, właściwa modlitwa, wersety 6 i 7. Drugi, właściwe myśli, werset 8. I trzeci, właściwa praktyka, która wynika z poprzednich 2, werset 9. Pochylmy się nad tymi tekstami. Werset 6 i 7. o nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Posłuchaj, co Paweł mówi. Radzi, martwisz się czymś? Módl się, żeby się nie martwić. No, oczywiście, że nie. Jest na to za mądry. Jest na to za uczciwy. Chodzi, stąpa mocno po ziemi. Jest realistą. Raczej pisze, zamartwiasz się czymś? Powiem ci, jak się modlić. Podpowiada, czym jest właściwa modlitwa. Składa się z trzech elementów według Pawła. Z uwielbienia, prośby i wdzięczności. A więc Paweł radzi, gdy dopadnie cię zmartwienie, uwielbiaj Pana. Użył tam takiego słowa pros eucho albo pros euche. Modlitwa znaczy uwielbienie w modlitwie. Uwielbiaj Pana, radzi Paweł. Skoncentruj się na wielkości Boga, nie na okolicznościach, które cię przerastają. Musisz mieć właściwy, biblijny ogląd tego, kim jest Bóg. Nie daj się złapać w pułapkę swoich własnych wyobrażeń albo kulturowych wyobrażeń o Bogu. Szukaj w Biblii odpowiedzi, jakie On jest naprawdę. Niestety z tym mamy ogromne kłopoty. Wielu raczej woli własne wyobrażenia swojego Boga. Boga, który zna każde zawołanie, Boga, który zawsze da, taki Pan da. Pamiętasz Izajasza, który zrozpaczony z powodu śmierci króla Ozjasza przyszedł do świątyni, aby się modlić? Ujrzał majestat i wspaniałość Boga i to całkowicie odmieniło jego życie. Zupełnie zmieniło kierunek jego życia, a wcześniej sposób myślenia. Gdy tak się stanie w twoim życiu, uświadomisz sobie, że Bóg ze swoją potęgą i majestatem, ze swoją miłością i dobrocią, świętością i sprawiedliwością jest w stanie zaradzić każdemu problemowi w twoim życiu. On jest po twojej stronie. Zbyt często, drodzy, biegniemy do Bożego tronu tylko po to, żeby wymienić całą listę naszych potrzeb i oczekiwań, wylać przed nim nasz strach i problemy. Raczej ciszy podejść do jego tronu, aby się zachwycić jego wspaniałością. Jest taki program, polecam, nie pierwszej świeżości, ale cały czas aktualny projekt Prawda. W jednym z wykładów doktora Dela Taketa, który jest autorem i realizatorem tego programu, Del mówi, gdyby tak poważnie traktować modlitwę, to wyobraź sobie, że wchodzisz do sali tronowej, gdzie Bóg siedzi na tronie i mówi, chodź dziecko, rozmawiajmy, chodź. Gdybyś tak traktował modlitwę, to nie chciałbyś wstawać z kolan. Zafascynuj się Bogiem, uwielbiaj Go. To odmieni twój ogląd rzeczywistości wokół ciebie. Dalej, Paweł radzi, aby prosić Boga. W szczerości serca przychodzimy do Boga Wszechmocnego i pełnego miłości Ojca. Tak, to są nasze wyobrażenia, to są nasze przekonania. Ale czy rzeczywiście praktyka? Nie ma potrzeby, aby gadać. Jezus zresztą przestrzegał przed wielomóstwem. Nie gadaj w kółko tego samego w modlitwie. Tak się modlą poganie, myśląc, że wygadają coś, wymantrują coś. My wiemy, że nasz ojciec, jak powiedziałem wcześniej, jest po twojej stronie i dlatego składamy nasze prośby i składając prośby u jego stóp, pozostawiamy to jemu. On o tym decyduje. Najlepszym przykładem szczerej, mądrej i takiej pełnej uwielbienia modlitwy jest modlitwa naszego Pana Jezusa w ogrodzie Getsemani. Niech mnie ominie ten kielich, ale nie tak jak ja chcę, Panie, My przecież, niektórzy mają zwyczaj codziennie, przynajmniej raz, modlimy się, bądź wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi. Gdy przychodzisz do Boga z uwielbieniem i prośbą, dalej uczy Paweł, okaż wdzięczność. Tak wiele przecież Bóg ci daje. Tylko pęd życia albo brak uważności sprawia, że nie wiemy, za co Bogu dziękować. A niektórzy nawet traktują, że przecież mi się należy, jesteś tego warta. Właściwa modlitwa, jak uczy Paweł, jest składową trzech. Uwielbienia, prośby i wdzięczności. Taka modlitwa jednak nie rodzi się na zawołanie. Nie możesz włączyć jakiegoś przełącznika w myślach albo w sercu. Nie ma w tym nic magicznego czy duchowego, w cudzysłowie duchowego. Paweł przypomina nam, że ona wynika z właściwego nastawienia umysłu, z właściwego stanu naszego umysłu. Właśnie z tego powodu Paweł na koniec, a nie na początku swojego listu, pisze o pokoju, który jest większy niż nasze możliwości poznawcze, niż nasza mentalność. Jeżeli by popatrzeć na cały list do Filipian, zachęcam, naprawdę, list, który przewracał w głowie wielu, wielu ludziom. Logika całego listu do Filipian tłumaczy, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o pokoju. Kiedy się rodzi pokój? Zróbmy taki błyskawiczny przegląd listu. Pierwszy rozdział. W pierwszym rozdziale apostoł przestrzega, aby nie mieć rozdwojonego umysłu. A więc nawołuje do stałości i do jasności umysłu. Czyste myśli rodzą zaufanie i zachwyt nad wielkością naszego Boga. Prowadzą do uwielbienia. Oto do czego Paweł nas nawołuje. Czyste myśli. Drugi rozdział. W drugim rozdziale pisze o uległości i pokorze. Człowiek dumny, zadufany w sobie i w swoich możliwościach, a to jest taka nasza wada kulturowa, słowiańska. Im bardziej na wschód, tym gorzej. Człowiek dumny, zadufany w sobie i w swoich możliwościach nie prosi Boga o pomoc. No bo po co, jak sam sobie daje radę? To przypomina mi takiego gościa, który przed świętami jechał na zakupy do centrum handlowego. Wy wiecie, jak to jest. Wjeżdża do garażu, a tam morze samochodów. O nie. Panie Boże, to pomóż mi znaleźć jakieś miejsce. W tym właśnie momencie trzy samochody przed nim, ktoś wyjeżdża. On się mówi, Panie Boże, już się nie tnij, sam sobie dałem radę. W trzecim rozdziale listu do Filipian Paweł radzi, aby skupić się na tym, co dla twojej duchowości ma właściwą wartość. Co jest warte zachodu? Jeśli dojrzysz, kim jest Bóg, jeśli przyjdziesz do Niego z właściwym nastawieniem, wtedy będziesz w stanie docenić, co w życiu ma prawdziwą wartość. Wszystko to, co dla ludzi ma ogromną wartość, pamiętacie, co w trzecim rozdziale Paweł pisał? Dla niego były to śmieci. Paweł traktuje te rzeczy, za którymi ludzie ganiają, są gotowi poświęcić wszystko, traktuje jak śmieci. Dlatego może właśnie przyjść do Boga z wdzięcznością, bo rozeznał prawdziwą wartość tego, co jest wokół niego. Ma zupełnie inne spojrzenie i nastawienie do otaczającej go rzeczywistości. Stąd właśnie rodzi się pokój z Bogiem, którego żaden umysł nie jest w stanie ogarnąć. Musimy sobie przypomnieć, że pisząc te słowa, Paweł był przykuty kajdanami do pilnującego go żołnierza. Apostoł nie pisze nam pobożnych sloganów. Jego rady nie są wynikiem jego dobrego nastroju albo pobożnego życzenia dla odbiorców, ale wynikają z jego poważnego, grożącego życiem położenia. Jego spokój ducha natomiast wynikał z jego właściwego nastawienia do tego, co Bóg mi daje. Posłuchaj Pawła tak, jakby słuchał żołnierza płyniącego Bachmutu, który stoi w każdej godzinie w obliczu grożącej mu śmierci. Paweł mówi, 4:4-7, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz mówię, radujcie się. Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czy to możliwe, że w środku doświadczeń można zachować taki pokój w sercu? Tak, to jest możliwe. Mamy wiele przykładów w Biblii, począwszy od Pawła, ale jest ich o wiele więcej. Takim ekstremalnym przykładem pokoju w ekstremalnych sytuacjach jest, pamiętacie, Daniel, który się oparł wszelkiego rodzaju intrygom pałacowym, a nawet zachował spokój, kiedy go wrzucono do jaskini lwów. Dalej Paweł mówi, nie tylko my musimy szukać innego sposobu myślenia, ale musimy mieć właściwy ogląd sytuacji. I tu sekwencja jest bardzo, bardzo ważna. 8. W końcu, bracia, miejcie na uwadze wszystko, co jest prawdziwe, co jest godne czci i sprawiedliwe, co czyste, miłe i szlachetne, wszystko, co jest cnotą i zasługuje na pochwałę. Pokój dotyczy zarówno emocji, Paweł mówi o sercu, jak i umysłu. I o tym między innymi pisze Izajasz w 26 rozdziale. Otwórzcie bramy, niech wejdzie lud sprawiedliwy, który dochowuje wierności, który ma stateczne usposobienie. Ty, Izajasz dalej pisze, zapewniasz mu pokój. Pokój, bo tobie zaufał. I to znowu jest w sytuacji, w której jest dzisiaj Polska. W sytuacji, w której musimy zadać sobie pytanie, czy ten konflikt się rozleje na całą Europę, czy nie. Izrael był właśnie w takiej sytuacji, kiedy Babilonia następowała krok po kroku. Niewłaściwe myśli zawsze pochodzą od złych emocji. Nie trzeba długo, żeby człowiek żył w rozbiciu i żeby się zamartwiał. Jesteśmy emocjonalni według psychologów, zarówno z tej chrześcijańskiej i postdarwinowskiej części. Mówią, że ponad 70% decyzji podejmujemy w oparciu o emocje, nie rozsądek. Jesteśmy bardzo emocjonalni. W 2 Koryntian, w 10 rozdziale Paweł radzi, wszelką myśl bierzmy do niewoli, aby doprowadzić ją do posłuszeństwa Chrystusa. Czy słyszysz ten wysiłek? Słyszysz ten konflikt w sobie samym? Wszelką myśl masz brać do niewoli, a więc to jest wysiłek, to jest gwałtowność do niewoli, aby doprowadzić tę myśl do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. To nie przychodzi łatwo, to nie przychodzi naturalnie. Powiedziałbym, to jest wbrew naszej naturze. W biblijnym seminarium teologicznym we Wrocławiu mieliśmy taki slogan, który ciągle powtarzaliśmy, tłukliśmy to naszym studentom do głowy. Zasiej myśl, zbierzesz czyn. Pielęgnuj czyn, wytworzysz nawyk. Pielęgnuj nawyk, ukształtujesz charakter. Pielęgnuj charakter, zdecydujesz o wieczności. Paweł szczegółowo wymienia, czym powinny być zajęte nasze myśli i niech to będzie zastosowanie tego, o czym dzisiaj mówimy. Co nam radzi? Pisze, myśl o tym, co prawdziwe. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale mamy tendencję do zamartwiania się sprawami, które w ogóle nie istnieją. Są wytworem naszej wyobraźni. Albo zamartwiamy się rzeczami, na które w ogóle nie mamy wpływu. Są całkowicie poza naszą rzeczywistością. Dajemy się w to wpuścić, zapominając o sprawach oczywistych, że kłamstwo to produkt naszego ojca kłamstwa, szatana. On jest ojcem kłamstwa. Chce nam zamącić w głowach. Szatan ma długoletnią praktykę w oszukiwaniu niewinnym pytaniem od samego początku. Czy to prawda, że Bóg powiedział? No nie, z jakim fanatykiem. Co? Chcesz się opierać na Biblii? Popatrz, życie jest o wiele bardziej skomplikowane. Natomiast Duch Święty nasze myśli kontroluje prawdę. Masz wybór. Decyzja należy do Ciebie. I tu nie ma żadnej magii, żadnej duchowości. To jest po prostu Twoja decyzja. Szatan oczywiście chce to zakłócić i zamącić nasze myśli, aby potem poprzez strach nami manipulować. O czym jeszcze mamy myśleć? Co radzi Paweł? O tym, co godne czci i sprawiedliwe. Świat wylewa na nas rzeczy, które nie są godne czci, nie są godne szacunku, ale nie dajmy się złapać w pułapkę. Trwa wojna o moje i twoje myśli. To wcale nie znaczy, że kryjemy się przed tym wszystkim i wkładamy głowy w piasek. Absolutnie nie. To znaczy, że potrafimy je rozeznać i nie koncentrujemy na nich naszej uwagi. Raczej zajmują nas sprawy godne szacunku i sprawiedliwe. Nasze myśli powinny być, dalej pisze, zajęte tym, co czyste, miłe i szlachetne. Czyste prawdopodobnie odnosi się do czystości moralnej. Od czasu upadku naszych pierwszych rodziców jest to najsłabszy bastion obrony naszych myśli. W XX wieku nastąpił skomasowany i bardzo inteligentny atak na ten najsłabszy punkt obrony. Doskonale o tym wiemy. Miłe natomiast oznacza piękne, atrakcyjne. I tu znowu dzisiaj mamy problem. Najpierw wmówiono nam, że w sztuce tego, co piękne, nie należy oceniać w świetle autora dzieła. Trzeba rozdzielić autora i jego dzieło. Wbrew temu, co Jezus uczy, że czysta woda jest w stanie wypłynąć tylko z czystego źródła. I mając taki bałagan w głowie, zmieniono definicję piękna, bo zaciekła wojna toczy się o moje i twoje myśli. Tu szatan chce nam narobić bałaganu. A Paweł mówi, nasze myśli dalej powinniśmy zajmować tym, co jest cnotą i zasługuje na pochwałę. Zajmowanie myśli tym, co jest cnotą, umotywuje nas do lepszego postępowania. I wtedy nie dajemy się złapać na pułapkę. No ale on też tak robi. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie powinniśmy dawać się oszukać dziennikarskiemu bełkotowi, który szczuje, zniechęca, prowadzi do nienawiści i strachu. Raczej koncentrujemy się na tym, co zasługuje na pochwałę. Innymi słowy, Paweł apeluje, zmień swój światopogląd na biblijny. Dopiero wtedy w twojej głowie zapanuje harmonia. O tym samym pisał Dawid w 19 psalmie. Od 8 wersetu. Prawo Pana jest doskonałe, daje ludziom pokrzepienie. Świadectwo Pana jest wiarygodne. Ono daje mądrość ludziom prostym. Nakazy Pana są prawe, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, trwa na wieki. Sądy Pana są słuszne. Wszystkie są sprawiedliwe. Nie trzeba chyba uzasadniać potrzeby codziennego zanurzania się w lekturze Słowa Bożego. I na koniec ostatni krok, który radzi nam Paweł, to jest właściwa praktyka. 9 werset. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co usłyszeliście i zobaczyliście we mnie. widzisz konieczność wspólnoty, konieczność kontaktów osobistych? Paweł nie mówi, ja wam nakazuję, oczekuję od was, motywuję was, ale mówi, ja jestem waszym przykładem. Patrzcie na mnie i róbcie to, co ja. Tak działa wspólnota chrześcijańska. To jest istota Kościoła. Nie można oddzielić właściwego sposobu postępowania od właściwego nastawienia. Postępowanie wynika z mojego wnętrza. Właściwe życie to nieodzowny warunek do tego, aby doświadczać pokoju z Bogiem. Paweł odwołuje się tu do czterech zrównoważonych postaw albo do czterech kroków. Mówi, nauczyć się po to, aby przyjąć i usłyszeć, aby zobaczyć. Nauczyć się tego, co prawdziwe, to jedno, a przyjąć to do swojego systemu wartości i żyć tym, to już jest zupełnie inna bajka. My możemy wyznawać wzniosłe idee i się zachowywać tak jak drogowskaz, który pokazuje kierunek, ale ani jednego kroku w tym kierunku nie zrobi. Prawda musi zmieniać nasze serca. Wtedy będzie przemieniać nasze postępowanie. Pokój Boży, który cechuje życie wierzącego człowieka, jest testem na to, czy żyjemy zgodnie z wolą, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Rozumiesz to twoje powołanie? A co, jeśli Bóg cię zachęca do przeczytania tej książki? A więc nie musisz się martwić. Naprawdę nie musisz się martwić. Właściwa modlitwa, właściwe myśli i właściwe postępowanie to według Pawła warunki do tego, aby żyć życiem zwycięskim i aby się nie zamartwiać. Są to nieodzowne kroki do tego, aby cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa i zwycięstwa nad swoim strachem. A więc naprawdę nie mamy powodu do strachu. Pokój Boży nas chroni i prowadzi. Teraz już wiesz, jak poradzić sobie z własnymi emocjami wobec 23 roku, który wcale nie napawa do optymizmu. Co więcej, korzystając z mądrości Pawła, który przedstawił nam tę mądrość w imię Boga w Piśmie Świętym, możesz stać się świadectwem pokoju Bożego dla wszystkich tych, którzy są wokół ciebie. A to będzie najwspanialsze świadectwo o zbawieniu w Chrystusie. Dla ludzi, którzy są skazani na własną logikę i na własne emocje. Możesz być listem otwartym Ewangelii dla nich. I tego z całego serca życzę w nowym roku 2023 sobie i wam. Niech wam Bóg błogosławi.